Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, 21:34 już, a zatem czas na rozmowy niedokończone, które podejmujemy. Dziś temat: współczesne zagrożenia wolności religijnych na świecie. Temat, który chcemy podjąć z naszymi gośćmi, to są również uczestnicy i prelegenci sympozjum Międzynarodowego Kongresu, który jutro w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu będzie zainaugurowany we wczesnych godzinach porannych. Po raz 12 już Międzynarodowy Kongres Katolicy A Wspólnota Narodowa, Wspólnota Patriotyczna, a Współczesne Zagrożenia. Różne tematy będziemy podejmowali jutro. Będziemy mówić na temat szans i zagrożeń. Będziemy też patrzeć na świat bardzo szeroko. Dlatego też nasi goście z różnych części świata, w telewizyjno-radiowej części, już mieli Państwo okazję zobaczyć i usłyszeć gości dziś o tej porze, tylko już w radiowej części. Kolejni nasi goście, pozwólcie, że bardzo krótko postaram się przedstawić. Jest z nami ksiądz arcybiskup metropolita Kyrillios William Samaan, biskup Asiutu dla katolików obrządku koptyjskiego, to w Egipcie. Witamy serdecznie księdza arcybiskupa. Jest z nami i tutaj po raz pierwszy pan profesor Manfred Spiekers Osnabrück z Niemiec. Witamy serdecznie pana profesora. Ksiądz profesor Waldemar Cisło jest również z nami. Ksiądz profesor jest dyrektorem sekcji polskiej papieskiej organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie i wykładowcą, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Szczęść Boże ponownie.
Witamy serdecznie. I pani doktor Anna Rakowska. Więcej nie pozwoliła pani doktor mówić, ale też jest z nami, będzie
wszystko
pomagać.
Wszystko się odkryje w czasie.
Tak, będzie pomagać również w tłumaczeniach. No właśnie, drodzy, temat, możemy powiedzieć, bardzo szeroki i spojrzenie też im szersze na ten temat, tym lepiej, bo bardziej pokaże nam to, jak rzeczywiście wyglądają współczesne zagrożenia dla wolności religijnych, czy wolności religijnej, jakkolwiek byśmy to nazwali, w świecie, we współczesnym świecie. Chciałbym zwrócić się na początku do księdza arcybiskupa z prośbą o to, by powiedział, bo to nie jest już pierwsza wizyta księdza arcybiskupa w Polsce, w mediach również naszych, by powiedział, jak wygląda dzisiaj sytuacja chrześcijan w Egipcie, tak bardzo konkretnie, no bo ksiądz arcybiskup jest z Egiptu. Poprosimy księdza arcybiskupa.
Sehr gut. Ich bin wirklich nicht das erste Mal hier. Ich bin paar Mal gewesen für Kirchennot und für andere Organisationen.
Rzeczywiście nie jestem po raz pierwszy w Polsce, to się zgadza, byłem tutaj kilka razy, zazwyczaj na zaproszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Und wenn man von Freiheit der Religionen spricht, wir haben andere Begriff als was ihr hier habt.
Jeśli mówimy o wolności religijnej, to my używamy innego określenia, niż wy tutaj używacie.
Eigentlich in Ägypten, wir sind frei, unser Religion zu üben, aber nicht ganz wie ihr meint, weil für den Islam die richtige, einzige Religion ist der Islam.
Właściwie w Egipcie można by powiedzieć, że my jesteśmy wolni, jeśli chodzi o sprawowanie naszego kultu. A poza tymi okresami, o których ksiądz biskup wspominał w telewizyjnej części, gdzie było Bractwo Muzułmańskie i tak dalej. Natomiast dla jedynie prawdziwej, uznawanej tak przez siebie religii islamu, no jesteśmy tą religią którejś drugiej kategorii, nieprawdziwą.
Und dadurch wir sind toleriert, aber nicht ganz frei. Das heißt, eine nicht Christen darf nicht Christen sein. Wir dürfen nicht evangelisieren.
My jesteśmy tolerowani, ale nie akceptowani. Nie możemy na przykład prowadzić misji, czyli Kościół jest z natury swej misyjny. Ktoś, kto nie jest chrześcijaninem, nie może otrzymać chrztu. Takie sytuacje się zdarzają, ale jest to często karane śmiercią i tego, kto ochrzcił, i tego, kto przyjął chrzest, również jego rodzina często.
Nur unsere Gläubigen betreuen mehr oder weniger mit so Freiheit.
Także nasi wierni mniej lub bardziej doświadczają tej wolności, chociaż tych zagrożeń jest często wiele, o czym słyszymy często w mediach.
Eine Mentalität bei uns herrscht, dass die Christen sind Bürger zweite Kategorie.
To, co króluje, czy jest powszechnym przekonaniem w Egipcie, to to, że chrześcijanie należą do, czy są obywatelami drugiej kategorii.
Und einige lehnen sie einige Rechte ab.
I odmawia się im wielu praw.
Ja, gibt einige Berufe, die Christen dürfen nicht hochgekommen in diese Berufe.
Przykładowo są pewne zawody, które są niedostępne dla chrześcijan.
Ja, zum Beispiel so ein Präses von einer Universität wird nie ein Christ. Und wir haben ein gutes Beispiel bei uns in Assyut. Die Christen gehen bis die 30% von der Bevölkerung. Und wir haben eine Universität mit 100.000 Studenten.
Taki przykład mogę podać, że chrześcijanin nie może być rektorem uniwersytetu. Przykład mamy taki dobry u nas w Assyut, gdzie 30% studentów na około 100 tysięcy to są chrześcijanie.
Das heißt, 30% sind Christen. Und wie viel Professoren, wie viel Prozent die Professoren der Universität, wie viel Prozent die Dekane, die Fakultäten.
Ale jeśli popatrzymy na liczbę profesorów, na liczbę dziekanów, czyli osób funkcyjnych na uniwersytecie.
Ob alle dumm sind, damit nicht so hohe Posten haben, hat ein Journalist in eine christliche Zeitung, in die Editoriale dazu lange geschrieben.
No i takie postawił prowokacyjne pytanie jeden z dziennikarzy, czy z tych 30% są wszyscy na tyle, no już dosłownie przetłumaczę, głupi, że nie są w stanie dojść do pozycji profesora, dziekana czy rektora?
Ein anderes Beispiel in dem Bereich, akademischen Bereich, wir haben ein Azhar in Assyut, der zweite Azhar mit 40.000 Studenten.
Jako drugi przykład podam, że w Assyut mamy
filiale von Azhar, ja.
Mamy jak gdyby filię tego słynnego Uniwersytetu Al-Hazar.
Mit alle mögliche Fakultäten.
Wszystkie możliwe kierunki, 40 tysięcy studentów.
Nur dürfen Muslime reinkommen.
Ale tam mogą tylko muzułmanie studiować.
Obwohl finansiert ist von der Steuer, die alle Ägypter bezahlen.
Chociaż jest finansowany ze podatków, które wszyscy Egipcjanie płacą.
To sind einige Beispiele, da viele.
To takie niektóre przykłady. Jak ograniczona jest ta kariera zawodowa dla chrześcijan?
Bardzo dziękuję. Jest pan profesor z Osnabrück. Pan profesor również no, bardzo mocno angażuje się i też zajmuje sprawami chrześcijańskiej nauki społecznej, więc patrząc na takie spojrzenie, patrząc z takim spojrzeniem, przenosząc się z Bliskiego Wschodu na Zachód, chciałbym zapytać, jakie dziś pan profesor dostrzega zagrożenia wolności religijnej w Niemczech na przykład?
Die Glaubensfreiheit ist als Grundrecht bei uns gewährleistet in Deutschland.
Wolność wyznawania wiary jest podstawowym prawem w Niemczech.
Das gilt sowohl für die innerkirchliche Organisation, das ist das Recht der Kirche, Bistümer zu errichten, Pfarreien zu errichten, Hochschulen zu führen. Schwieriger wird es, wenn man im Medienbereich eine dezidiert katholische Position einnimmt, dann kann man schon etwas außerhalb des Mainstreams liegen.
Jeżeli chodzi o prowadzenie szkół, osoby takie mogą oczywiście prowadzić uczelnie wyższe, mogą zajmować na nich wysokie stanowiska. Natomiast jeżeli chodzi o media, jeżeli osoba, która ma prawicowe poglądy, która jest związana z Kościołem, występuje, to jest to postrzegane jako występowanie przeciwko mainstreamowi obecnemu w mediach.
Also zunächst mal, um an dem Bischof aus Ägypten anzuknüpfen, Katholiken können alles werden.
Nawiązując do tego, co powiedział ksiądz arcybiskup z Egiptu, w Niemczech katolicy mogą sprawować wszystkie zawody, wykonywać wszystkie zawody.
Schwierig wird es, wenn sie dezidiert katholische Positionen vertreten, wenn sie zum Beispiel darauf pochen, dass eine Ehe nur eine Ehe von Mann und Frau ist.
Problem zaczyna się wtedy, kiedy ci przedstawiciele Kościoła są konserwatywni, kiedy na przykład podkreślają to, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny.
Oder wenn sie sich gegen die Gender-Ideologie wehren und sagen, die menschliche Natur ist entweder Mann oder Frau.
Albo też kiedy przeciwstawiają się ideologii gender i wyraźnie podkreślają, że człowiek z natury jest albo mężczyzną, albo kobietą.
Und die wenigen Fälle von Intersexualität, das sind eher Defizite, Fehlformen, aber es ist nicht normal, sein Geschlecht zu wechseln.
I nawet jeżeli są jakieś odstępstwa od tej normy, to są to wyjątki i es ist nicht
normal.
Ale nie jest normalne, że zmieniamy płeć.
Oder wenn man auf der katholischen Sexualmoral besteht, dass Geschlechtsverkehr vor der Ehe nicht gut ist.
Albo wtedy, kiedy podkreślamy, że współżycie przed ślubem nie jest dobre.
Dann kann man in den Medien schon als isoliert betrachtet werden oder als gestrig von vorgestern.
Albo wtedy jest się izolowanym w mediach i jest się traktowanym jako ktoś, kto ma przestarzałe poglądy.
Chciałbym dopytać, dlaczego tak się dzieje i od jak dawna jest taki, czy zawsze tak było, bo wydaje mi się, że to jest pewien proces, który gdzieś tam się musiał zacząć i on jakoś postępuje. Co jest tego przyczyną?
Ja, der Prozess hat in den 60er Jahren begonnen.
Proces ten zaczął się w latach 60.
Die Kirche ist zum Teil selbst schuld. Die deutschen Bischöfe haben sich nicht hinter Humane Vitae gestellt, sondern mit der Königsteiner Erklärung sind sie auf Distanz gegangen zu Paul dem VI.
Kościół jest sam winny sobie, ponieważ biskupi niemieccy nie poparli encykliku Humanae Vitae i papieża Pawła VI.
Und seitdem ist auch die Moraltheologie sehr pluralistisch.
I od tamtego czasu teologia moralna stała się pluralistyczna.
Also Benedikt der 16. hat ja selbst jetzt auch im Ruhestand noch einen Brief geschrieben, worin er die Ursachen für den sexuellen Missbrauch unter Klerikern sieht und begann eben mit der sexuellen Revolution der 60er Jahre, dass sie ein wichtiger Faktor ist zur Erklärung dieses problems.
Papież Benedykt XVI niedawno, będąc już teraz na emeryturze, napisał list, w którym wyjaśnia przyczyny tych wszystkich problemów i nadużyć seksualnych w Kościele i podkreśla to, że miały one początek w latach 60.
Bardzo dziękuję. Chciałbym też w tym kontekście księdza arcybiskupa dopytać o rolę rodziny w społeczeństwie egipskim, w chrześcijaństwie, w katolicyzmie i ten model rodziny, bo tutaj widzimy zupełnie jakby jeden kościół, ale jakieś takie różne podejścia.
Ja. Die Familie bei uns ist noch in Ordnung. Wenn wir lesen oder hören, von was in Westen über Gender oder Homosexualität und so weiter lesen, wir staunen uns. Wohin gehen wir?
Jeśli chodzi o rodzinę, to jeszcze u nas można powiedzieć, że jest w porządku, natomiast to, co nas zadziwia, jeśli czytamy o ideologii gender, homoseksualizmie tutaj na Zachodzie, to stawiamy sobie pytanie, gdzie my idziemy, w jakim kierunku zmierzamy.
Wir leben in einer ganz konservativen Umwelt, obwohl unsere Brüder, die Orthodoxen oder auch sogar die Muslime, und für sie die Ehe und Familie ist eine heilige Sache, das ist.
Żyjemy w bardzo konserwatywnym środowisku. Przecież mamy muzułmanów, tam wartość rodziny, małżeństwa jest bardzo restrykcyjnie przestrzegana.
Und Gott sei Dank, es geht in diesem Bereich, wir haben keine Probleme.
Bogu dzięki, możemy powiedzieć, że w tym aspekcie mamy w miarę poprawną sytuację, oby tak dalej.
Und wir haben die alte Traditionen, die große Familie, viele Generationen zusammen noch halten, ganz streng, und das hilft viel.
To, co mamy w naszej tradycji, to to, że są rodziny wielopokoleniowe i to w wielu aspektach pomaga.
Bardzo tak, no myślę, że dobrze się składa, że jest i spojrzenie z jednej i z drugiej strony, ponieważ patrząc na Niemcy, również widzimy, że jest tam wiele no, rodzin już teraz muzułmańskich, natomiast wydaje się, że zupełnie sytuacja jakby wygląda inaczej, czy wręcz wymyka się spod pewnej kontroli. Chciałbym pana profesora zapytać, jak on ocenia tę sytuację? Potężna fala imigrantów, uchodźców przybyła do Niemiec i również to ma wpływ na społeczeństwo. Jaka w tym wszystkim przyszłość czy rola Kościoła?
Von 82 Millionen Einwohnern in Deutschland sind etwa 4 Millionen Muslime.
Z 82 milionów Niemców około 4 milionów to muzułmanie.
Die ersten Muslime kamen als Gastarbeiter aus der Türkei.
Pierwsi przyjechali do Niemiec jako pracownicy.
Und wie man schon am Begriff Gastarbeiter erkennen kann, waren sie eigentlich geholt als Gäste, die dann auch wieder, wenn Arbeitsverträge enden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, zurückgehen würden. Und das war ein großer Irrtum.
Przyjechali oni do Niemiec jako Gastarbeiter, co tłumaczy się jako tacy pracownicy, którzy przyjeżdżają gościnnie. I idea była taka, że po zakończeniu umów, kiedy te umowy o pracę im się rozwiążą, zakończą, oni wrócą. Ale no było to myślenie było niestety pomyłką.
Nachdem die Anwerbung von Gastarbeitern Anfang der 70er Jahre gestoppt wurde.
W latach 70, na początku lat 70. Zatrzymano napływ gastarbeiterów.
Ist ein erheblicher Teil geblieben.
Wielu z nich pozostało.
Vielleicht hat sich ein Drittel, das sind jetzt keine verbürgten Zahlen, sondern meine Vermutungen, vielleicht hat sich ein Drittel gut integriert, aber bestimmt ein Drittel auch hat sich auch in der zweiten und dritten Generation nicht integriert.
Około jednej trzeciej spośród nich zintegrowało się ze społeczeństwem. Nie mam tutaj takich liczb ze statystyk, ale to są moje przypuszczenia. Natomiast jedna trzecia spośród tych, którzy zostali, nie zintegrowało się ani w drugim, ani w trzecim pokoleniu.
Mit der Flüchtlingswelle 2015 kam ein neues Problem.
W roku 2015, kiedy napłynęła do Niemiec nowa fala uciekinierów, pojawił się kolejny problem.
Es gab keine Kontrolle bei der Einreise.
Nie było żadnej kontroli.
Das ist heute noch ein ungelöstes politisches Problem.
Do dzisiaj jest to nierozwiązany problem polityczny.
Jeder Staat hat nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, die Einreise zu kontrollieren.
Każde państwo ma nie tylko prawo, ale też obowiązek kontrolować tych, którzy do niego przyjeżdżają.
er muss unterscheiden zwischen Kriegsflüchtlingen, die vorübergehendes Aufenthaltsrecht haben und beim Ende des Krieges auch wieder zurückgehen müssen. So wurde das gehandhabt beim Balkankrieg, beim Krieg in Bosnien-Herzegowina.
Należy rozróżniać pomiędzy tymi, którzy uciekają przed wojną, którzy są tylko tymczasowo, a po zakończeniu wojny wrócą do swoich krajów, tak jak to było na Bałkanach.
Also Kriegsflüchtlinge sind das eine, Erwerbsmigranten sind das andere. Mit dieser Welle 2015 und auch danach kamen viele aus afrikanischen Staaten, die einfach ein besseres Leben haben wollten.
Ci, którzy przyjeżdżają w celach zarobkowych, to jest druga grupa i taką grupę stanowili migranci, którzy napłynęli do Niemiec z Afryki.
Und eine dritte Gruppe, aber das ist eine Minderheit jetzt bei den aktuellen Problemen, das sind die, die Asylrecht haben, also die aufgrund ihrer Religion verfolgt werden, aufgrund ihrer Rasse. Sie haben ein Recht auf Asyl.
Trzecia grupa to są ci, którzy ubiegają się o mają prawo azylu i to są ci, którzy z powodów religijnych albo etnicznych.
Aber viele Flüchtlinge aus dem Balkan, die mussten wieder zurück, als die Balkankriege beendet waren. Anders war das in den 70er Jahren beim Vietnamkrieg. Wir hatten sehr viele Bootsflüchtlinge. Auch als der Krieg in Vietnam zu Ende war, mussten sie nicht zurück, weil dort eine kommunistische Herrschaft inzwischen etabliert war, die ihnen eine Rückkehr nicht ermöglichte.
W przypadku wojny na Bałkanach ci uciekinierzy wojenni musieli po zakończeniu wojny wrócić. Inaczej było w przypadku wojny w Wietnamie. Ci, którzy przyjechali do Niemiec, nie wracali z tego względu, że wojna zakończyła się ustanowieniem systemu komunistycznego.
Ja. Also was aber jetzt die Flüchtlinge 2015 betrifft, es sind etwa 1,6 Millionen in zwei Jahren gekommen. Auch da gibt es viele Bemühungen, sie einen Teil zu integrieren. Aber man hat erst spät erkannt, dass das ganze Schengen-System nicht mehr funktioniert.
W roku 2015 napłynęło do Niemiec około 1 600 000 migrantów. No i zobaczono wtedy, dostrzeżono ten problem strefy Schengen, że ona tak właściwie nie funkcjonuje prawidłowo.
Und ich habe viel Verständnis dafür, dass verschiedene mitteleuropäische Staaten sich nicht fügen wollen, wenn in Brüssel Verteilungsquoten beschlossen werden.
I rozumiem kraje, które nie chcą się zgodzić na kwoty migrantów, których muszą przyjąć do swojego, na teren swojego kraju.
Bardzo dziękuję. Księże arcybiskupie, jako chrześcijanie, jako też katolicy obrządku koptyjskiego, jesteście w mniejszości. Pytanie, jaką rolę Kościół katolicki koptyjski odgrywa w Egipcie? Czy w których obszarach, w których miejscach ma największe znaczenie? Bo słyszeliśmy, że nie wolno ewangelizować, nie wolno jakoś, nie wiem, tak ekspansywnie działać. Natomiast w jaki sposób można to oblicze swoje pokazywać?
Gut. Wir sind eine kleine Minderheit innerhalb der christlichen Minderheit, aber ganz aktiv in die Gesellschaft.
Jesteśmy malutką mniejszością w ramach mniejszości chrześcijańskiej, czyli katolicy koptowie w ramach około 10-milionowej mniejszości prawosławnej koptyjskiej.
Und wir verstehen unsere Mission nicht nur für unsere wenig Gläubigen, aber für alle Ägypter, die da sind.
Naszą misję postrzegamy jako służbę nie tylko tej małej grupie 250 000, ale posługę dla wszystkich Egipcjan.
Wir haben Kontakt mit der ganzen Welt und das bereichert uns sehr.
Mamy kontakt z całym światem i to nas ubogaca.
Dagegen zum Beispiel unsere Brüder, die Orthodoxen, die sind nie raus von Ägypten gewesen, sind so geschlossen auf ihr selber.
to jak gdyby kontrprzykładem jest to, że na przykład nasi bracia prawosławni bardzo rzadko opuszczają Egipt, są bardzo zamknięci w swoim środowisku i to im jakoś tak no, zamyka trochę oczy na świat.
Und wir müssen sie helfen, sich bisschen zu öffnen.
Nasza rola jest pomóc im otworzyć się na innych.
Weil sie sind viel radikaler als vielen Muslimen geworden.
Ponieważ oni są jeszcze bardziej radykalni niż wielu islamistów.
Und meinen, sie sind die einzige Christen sind und die anderen nicht Christen.
Myślą, że czy uważają się za jedynych chrześcijan, natomiast wszyscy inni, inne denominacje są negowane.
Die einzige wahre Kirche und die anderen sind Verräter.
Czyli jedyna prawdziwy Kościół, wszyscy inni to są zdrajcy.
Und so wir müssen sie helfen, ihre Ideen zu ändern.
I to jest nasze zadanie, zmienić ich pogląd na świat.
Unsere Arbeit ist für alle offen.
Nasza praca, nasze szkoły, szpitale to są dla wszystkich otwarte.
Auch für allen Christen offen sind und dürfen alle reinkommen, die Sakramente empfangen. Wir haben keine Grenze dafür.
Mamy kościoły otwarte, każdy może przyjść, kto chce przyjąć sakramenty, kto chce się tam pomodlić.
Von anderer Seite gegenüber die Nicht-Christen sind, wir sind da für die menschliche Entwicklung und die soziale Arbeit.
Z drugiej strony, dla tych wszystkich, którzy nie są chrześcijanami, jesteśmy dla nich po to, żeby tę pracę socjalną dalej rozwijać i im też oferować.
Wir sind bereit, allen zu helfen.
My jesteśmy przygotowani na to, aby pomagać wszystkim.
Unsere Schulen für alle.
Przykładowo nasze szkoły są otwarte dla wszystkich.
Krankenhäuser genauso.
Szpitale podobnie.
Und so weiter.
I tak dalej.
Und dadurch, wir wollen Brücken bauen mit die anderen Mitbürgern.
I dlatego chcemy budować mosty pomiędzy
Frieden
innymi.
Vertreiben.
Głosić pokój.
Die Liebe Christi wirklich Zeugnis zu sein.
I w ten sposób poprzez czyny pokazywać miłość Chrystusa.
A czy na poziomie biskupów, na poziomie tych odpowiedzialnych za i wschodnich, i tych prawosławnych, i katolickich koptów jest możliwa taka nić porozumienia? Bo wiemy i gdzieś tam jest to odczuwalne, że na tych niższych poziomach to się układa, bo ludzie między sobą się dogadają, ale na górze.
Die Bischöfe, orthodoxe Bischöfe, katholische Bischöfe, weil er hat gesagt, unten die niedrigen Stufen sind mehr sozusagen offen für die Zusammenarbeit.
Ja, die Bischöfe ist ein bisschen schwierig, weil eine Gruppe unserer Brüder, die Orthodoxen, sind Schüler von Papst Schenuda.
Między biskupami, troszkę ksiądz arcybiskup się uśmiecha, jest troszkę trudniej, ponieważ część naszych braci prawosławnych to są uczniowie papieża Szenudy.
Und obwohl der erste koptische orthodoxe Patriarch gewesen, der Rom besucht hatte.
Pomimo tego, że był pierwszym patriarchą kościoła prawosławnego koptyjskiego, który odwiedził Rzym,
am 10. Mai 1973 traf 10. Paul VI.
10. Maja 1973 roku spotkał się z papieżem Pawłem VI.
Und hatte einen guten Willen geäußert, dass wir wollen eins werden, wir wollen einen Dialog führen.
Wtedy podkreślił, że jesteśmy otwarci, że chcemy prowadzić dialog.
Und einmal den ökumenischen Dialog geführt wurde, hat er gezeigt, wie er es so fanatisch ist und hat Angst, dass die Orthodoxen werden absorbiert in die große katholische Kirche.
Natomiast kiedy rozpoczęto ten dialog religijny, no to wtedy okazało się, jakim jest wielkim fanatykiem. Jego obawy wynikały z tego, że był przekonany, że to ten wielki kościół powszechny zaabsorbuje ten mały kościół koptyjski, prawosławny.
Und hat immer die katholische und die evangelische Kirche in Ägypten Vorwürfe gebracht, dass sie Proselytismus machen.
I też często wobec kościoła protestanckiego, ale katolickiego jakby podnosił zarzuty, że uprawiają prozelityzm.
Aber ohne richtige Grund.
Natomiast bez podania jakichś dowodów.
Und dadurch war es so, der Fanatismus ist so hoch geworden und viele seiner Bischöfe haben ihm gefolgt.
I dlatego ten fanatyzm się tak rozprzestrzenił i no niektórzy biskupi poszli tą jego drogą.
Dagegen derzeitige Patriarch Papst Tawadros II.
Jak gdyby naprzeciw temu dzisiejszy czy obecny papież, bo taki tytuł przysługuje zwierzchnikowi kościoła koptyjskiego prawosławnego, Tewardos II.
Einmal gewählt war gerade der Papst Franziskus paar Monate später ernannt.
Kilka miesięcy później był wybrany ojciec święty Franciszek.
Und wollte ihn besuchen am 10. Mai.
I chciał go koniecznie odwiedzić 10 maja.
Da war einige Woche. Könnte der Nuncius nicht das organisieren.
To było bardzo krótko po wyborze, nawet Nuncius nie był w stanie z tych wszystkich formalności jak gdyby dopracować.
Aber der Patriarch sagte, ich muss am 10. Mai ihn besuchen, weil da werden 40 Jahre nach der erste Besuch von Schnuda und ich will das verewigen.
Ale właśnie papież Tewardos stwierdził, że muszę jechać 10 maja, bo to będzie akurat jubileusz odwiedzin papieża Szenudy i jakby potwierdzimy to.
Und von dieser Seite herrscht eine neue Atmosphäre bei uns, die ökumenische Näherung.
No i od tego czasu powstało takie no, bardziej ekumeniczne podejście jednej strony do drugiej.
Aber gibt's immer eine Gruppe, die Bischöfe sind dagegen.
Ale jest ciągle ta grupa, gdzie biskupi są przeciwni. Momencik, vielleicht können wir sagen, weil bei der Bruderschaft, muslimische Bruderschaft Regierung haben die beiden Kirche sich sozusagen auch vereinigt, mehr, oder? Bei der Konstitution und so weiter. Hat das nicht geholfen?
Nein, es hat keinen Einfluss.
To, co możemy tylko potwierdzić, to jest, że te kościoły są bliższe sobie.
Dziękuję bardzo. Patrzymy teraz na zachód. Pan profesor z Osnabrück jest z nami, pan profesor Manfred Spieker. I tak, on jest w kościele, pan profesor jest w kościele wewnątrz, w kościele niemieckim też. No to jest też kościół w ramach kościoła katolickiego. Oczywiście to nie podlega wątpliwości, ale pytanie, na jakim etapie drogi jest kościół katolicki w Niemczech? Czy to jest etap no taki trudny, schyłkowy? Nie chcę tutaj ryzykować mocniejszych stwierdzeń, ale chciałbym zapytać, jak pan profesor to widzi? Kościół w Niemczech i jego przyszłość, ewentualną nadzieję i co taką nadzieją dla Kościoła w Niemczech mogłoby być?
Katoliken und Christen generell haben immer Hoffnung.
Katolicy i chrześcijanie generalnie zawsze mają nadzieję.
Die deutsche Kirche hat große Stärken, aber auch große Schwächen.
Kościół w Niemczech ma dużo silnych stron, ale też ma dużo wiele słabości.
Die Stärken sind ihre Hilfswerke, ihre Akademien.
Mocną stroną Kościoła są wszystkie organizacje niosące pomoc, są akademie.
Ihre Organisation generell, ihre finanzielle Kraft, dank der Kirchensteuer.
Ta siła to jest też finansowanie i ta strona finansowa.
Ihre Schwächen sind nicht auf den ersten Blick zu bemerken, wenn man nicht jetzt schon die Zahl der Gottesdienstbesucher als Indiz nehmen möchte. Der Kirchenbesuch, der Gottesdienstbesuch ist in den letzten 30 Jahren rapide zurückgegangen.
Słabości Kościoła w Niemczech nie można zobaczyć na pierwszy rzut oka, patrząc na liczbę wiernych odwiedzających Kościół. W ostatnich 30 latach liczby uczęszczających na msze święte drastycznie spadły.
Ich habe seit 20 Jahren für ein politikwissenschaftliches Lexikon das Stichwort Kirchen bearbeitet, katholische und evangelische Kirche. Und dieses Lexikon hat inzwischen 8 Auflagen erfahren. In jeder Auflage musste ich die Zahl, also die Dominikanten, reduzieren.
Vor 20 Jahren haben Sie angefangen, ja?
Ja, nach der Wende, schon fast 30 Jahre, 25 Jahre. Und inzwischen ist der Gottesdienstbesuch bei den Katholiken 12%, gibt natürlich noch Unterschiede zwischen Regensburg und Passau, da gibt es noch einen Gottesdienstbesuch von über 20%, aber selbst in München, im katholischen Oberbayern, ist er nicht höher als 10%.
Po zjednoczeniu Niemiec opracowywałem dla leksykonu pojęcie Kościół. Od tego czasu było 8 wydań i za każdym razem musiałem zmieniać i dostosowywać liczbę wiernych uczęszczających do obecnej sytuacji. W tej chwili są rejony, gdzie około 12% uczęszcza na msze święte. Czasami są takie miejsca, gdzie jest to liczba 20%. Natomiast w Monachium, w landzie, który jest landem katolickim, około 10% uczęszcza na msze święte.
Seit 2010 befasst sich die Kirche mit den Fällen des sexuellen Missbrauchs durch Kleriker.
Od 2010 roku Kościół zajmuje się nadużyciami seksualnymi w Kościele wśród kleryków.
Und sie hat eine wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben, die zu dem in meinen Augen falschen Ergebnis geführt hat.
I były prowadzone badania, które w moim odczuciu prowadziły do niewłaściwych wniosków.
Die Ursachen des sexuellen Missbrauchs lägen im System Kirche.
A mianowicie, że powody nadużyć seksualnych leżą
im System Kirche.
W systemie Kościoła.
Sein systemischer Natur, also nicht individueller Natur, sondern systemischer Natur.
Że mają naturę systemową, a nie indywidualną.
Und deshalb haben die Bischöfe beschlossen, einen synodalen Prozess zu beginnen, jetzt Anfang des nächsten Jahres, der über 2 Jahre sich entwickeln soll.
Podjęli decyzję, że w przyszłym roku zacznie się synod, który będzie trwał 2 lata.
Wo man über 3 oder 4 Themenfelder diskutieren möchte.
Gdzie będą dyskutowane 4 tematy.
Die Macht in der Kirche.
Władza w Kościele.
Die Sexualmoral.
Moralność seksualna.
Die Stellung der Frau in der Kirche.
Miejsce kobiety w Kościele.
Und den Zölibat.
I Zölibat.
Und meines Erachtens ist das ein falscher Weg. Es gibt einige Bischöfe, die nicht einverstanden sind mit dieser Entscheidung.
Moim zdaniem jest to zła droga. I są biskupi, którzy uważają, że również te decyzje są niewłaściwe.
Zum Beispiel Bischof Rudolf Voderholzer aus Regensburg.
Takim biskupem jest na przykład biskup z
Ein weiteres Problem des synodalen Weges ist es, dass die Bischöfe beschlossen haben, das gemeinsam mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken zu machen. Man betrachtet das Zentralkomitee der deutschen Katholiken als Vertretung der Laien. Und man möchte in diesem synodalen Prozess verbindliche Beschlüsse fassen.
Kościół biskupi zdecydowali, że ten synod będzie się odbywał we współpracy z Komitetem Centralnym Niemieckich Katolików, który jest przedstawicielstwem świeckich w Kościele i ustalono, że będą podjęte pewne zobowiązujące decyzje, wiążące decyzje.
Bischof, Papst Franziskus hat einen Brief geschrieben im Sommer an die deutschen Katholiken, in dem er darauf gepocht hat, dass die deutschen Katholiken bei allen Reflexionen jetzt die Einheit mit der Weltkirche beachten sollen.
Papież napisał latem Kościół do niemieckich katolików, zwracając uwagę, żeby niemieccy katolicy byli w jedności z Kościołem na świecie. Katolickim.
Und das wichtigste, die wichtigste Aufgabe der Bischöfe und der Laien wäre die Evangelisierung.
I że najważniejszym zadaniem zarówno biskupów, jak i osób świeckich jest ewangelizacja.
Meines Erachtens war der Brief von Papst Franziskus eine Warnung, nicht in eine Sackgasse zu laufen, zu denken, das Heil der Kirche kommt von den deutschen Katholiken.
Moim zdaniem list papieża był pewnym ostrzeżeniem, żebyśmy nie udali się w jakąś ślepą uliczkę.
Aber manche Bischöfe, darunter auch der Vorsitzende der Bischofskonferenz, haben den Brief von Papst Franziskus als Ermutigung des synodalen Weges betrachtet. In meinen Augen war er mehr eine Warnung als eine Ermutigung.
Ale niektórzy przedstawiciele Kościoła, w tym przewodniczący przewodniczący konferencji biskupów potraktował, czy odebrał ten list papieża jako pewną zachętę.
Also man kann sich damit trösten, dass die Pforten der Hölle die Kirche nicht überwältigen werden. Sie hat eine Zukunftsgarantie. Aber wir werden noch große Probleme bekommen mit diesem synodalen Prozess in den nächsten zwei Jahren.
Myślę, że będziemy mieć dużo problemów w związku z tym synodem, no ale ufamy, że piekło nie pochłonie tutaj nas.
Bardzo dziękuję za no, ważne słowa i też takie odważne i z centrum. Słyszymy o procesie, o drodze synodalnej, ale no nie słyszeliśmy chyba jeszcze od osoby, która tak blisko Kościoła katolickiego w Niemczech jest. Bardzo dziękuję. Księdza profesora chciałbym też zapytać tak osobiście jako dyrektora sekcji polskiej papieskiej organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Nie tak dawno kolejny dzień solidarności z prześladowanymi chrześcijanami. Kiedy ksiądz profesor pojawia się u nas, kiedy go słychać na antenie, czy to telewizji, czy radia, słyszymy różne doniesienia. Z jednej strony o tej trudnej sytuacji katolików na Bliskim Wschodzie, a z drugiej strony o ogromnej fali pomocy takiej rzeszy dobrych serc, dobrych ludzi, którzy no pomagają, mimo że to już po raz któryś, mimo że wydaje się, że ta sytuacja jakoś się uspokaja, to jednak spieszą z pomocą. Księże profesorze, dwie kwestie. Czy rzeczywiście możemy być trochę uśpieni, bo sytuacja się uspokoiła i jest lepsza na Bliskim Wschodzie? A druga rzecz, co zrobić, żeby z takiego snu się wyswobodzić?
Ja nawiążę do słów pana profesora, bo były ciekawe w kontekście tego, co zawsze słyszymy ze strony niemieckiej. Mianowicie to zrozumienie dla krajów środkowej Europy. To co rok temu w Budapeszcie na konferencji mieliśmy bardzo mocny strajk w tym dniu eksperckim, kiedy profesorowie z różnych krajów dyskutowali. I wtedy też pokazano dokładnie ten problem, że Europa nie może być Europą dyktatu, a Europą dialogu, jeśli chcemy dalej widzieć taką Europę. I tutaj ten głos bardzo się w to wpisuje. Także cieszę się, że takie też głosy ze strony niemieckiej można usłyszeć. Nie dyktat, a po prostu dialog. To pełną odpowiedzialność podkreślam jeszcze raz. Pani Merkel ponosi za to, co się stało. Natomiast to, co jako ojciec pytał, czy możemy być uśmieni? Nie możemy być uśmieni, bo chociażby też na tym samej konferencji ludzie, którzy reprezentowali organizacje międzynarodowe, pomocowe działające na terenie Afryki zwracali uwagę na kilka aspektów, które nas czekają. Po pierwsze, bardzo duże problemy w Afryce związane z głodem, z suszą, róg Afryki. Myśmy obchodzili teraz Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, gdzie ukazywaliśmy Sudan Południowy. Z jednej strony długotrwała susza, która tych ludzi bardzo, że tak powiem, zubożyła. A teraz na tę suszę nałożyła się jeszcze katastrofalna powódź. Więc nie brak czystej wody, brak jedzenia, brak no właściwie wszystkiego. A do tego jeszcze bieda, bo kraj pogrążony w wojnie. Stąd też nie dziwmy się, że są opracowania, które mówią, że około 100 milionów mieszkańców Afryki w tej chwili jest gotowych przenieść się do inne miejsce, między innymi do Europy. A niektóre badania mówią, że w pewnej określonej przyszłości niemal miliard ludzi będzie potrzebowało znalezienie sobie nowego, lepszego miejsca do życia. Oczywiście każdy człowiek ma prawo do szukania lepszego życia, natomiast pytanie, jak to uczynić, żeby to miało jakiś sens. Oczywiście też wsłuchujemy się w słowa biskupów z Iraku, czy z Syrii, czy z innych krajów, że drenowanie takie intelektualne danego narodu to nie jest pomoc, bo wyjeżdżają najlepiej wykształceni lekarze, inżynierowie, a nie jest to pomoc dla tego narodu, tylko jak gdyby jeszcze go obniża jego potencjał intelektualny, no i niestety zubaża go w ten sposób. Także na pewno to, ojcze, nie można mówić o spokoju, o uśpieniu, bo to nas może czekać. Dzisiaj rozmawiałem z jednym z naszych rządzących, więc mamy już zresztą zapowiedzi relokacji, mamy już też przygotowane różne akcje, prawdopodobnie rozpocznie się jakieś tam pewnie podzielone, te dzieci zostaną na poszczególne kraje, ale też pewna liczba dzieci będzie przesiedlana z Grecji czy z tych miejsc, które docierają, które są traktowane jako sieroty, do poszczególnych krajów europejskich. Tu będzie na pewno znowu dyskusja na ten temat i temat będzie bardzo mocno wracał. Natomiast jeśli już jesteśmy przed Dniem Solidarności, to polski Kościół jako jedyny na taką skalę ma coś takiego, że każdą drugą niedzielę listopada dedykuje jednemu krajowi, gdzie Kościół jest prześladowany. W tym roku wybraliśmy, w ubiegłym roku był to Pakistan, w tym roku jest Sudan Południowy. Przy okazji jeszcze raz moje podziękowanie kieruję do księży, proboszczów, wikariuszy, którzy skorzystali z naszych materiałów, przeprowadzili modlitwę w kościołach, pochylili się i w sensie tym duchowym i materialnym nad naszymi cierpiącymi braćmi w Sudanie. I w imieniu księdza biskupa i tamtejszego kościoła serdecznie za to dziękuję, co czcigodni księża robią, bo to od was zależy, czy w danej parafii to zaangażowanie będzie, czy nie. Także jeszcze raz serdeczne podziękowanie w imieniu cierpiącego Kościoła Sudanu i wielu innych za to, że te akcje nasze podejmujecie i przeprowadzacie. A mówię, no niestety ten problem, w błędzie jest ten, kto uważa, że sprawa jest zamknięta. Europę czeka, no od poniedziałku zaczyna się drugi poważny kongres w Budapeszcie. Myślę, że też te tematy będą podniesione, bo z tego, co słychać od strony ekspertów, ten temat nie jest zamknięty, a jest jedynie przyciszony, czy wyciszony chwilowo.
Tak, ksiądz profesor wielokrotnie podkreślał też doskonałą współpracę z polskim rządem, ale też ze specjalnie w tym celu utworzonym Ministerstwem do Spraw Pomocy Humanitarnej, na czele którego stanęła pani dziś europoseł, pani minister Beata Kempa, później pan minister Michał Woś. Dziś no, nie słyszymy takich zapowiedzi, by miała być jakaś konkretna osoba czy ministerstwo do tych kwestii przeznaczone. Pytanie no delikatne, ale myślę, że ważne. Co w związku z tym? Czy te sprawy zostaną komuś innemu powierzone, czy zostaną zupełnie gdzieś tam zepchnięte?
Mamy, ojcze, dobry przykład ze strony węgierskiej, ponieważ mamy ministra, sekretarza stanu przy biurze pana premiera Orbana i minister Ashby, który jest bardzo dobrze zorientowany, uczestniczy w wielu konferencjach. No tu mogę tylko powiedzieć, że trochę żal, że pani minister nas opuściła, bo myślę, że takiej fajnej współpracy, jak była z panią premier Szydło czy z panią minister Kempą, no to to już pewnie nie będzie. Te kobiety miały i mają pewnie niezmierne wielkie serce dla Kościoła i dla tych tematów, które poruszaliśmy. Zresztą zaczęliśmy od pomocy. Pani premier podjęła decyzję o leczeniu dzieci w Aleppo i to było piękne. Potem pan minister Woś przejął to. Wiadomo, że też trzeba było kontynuować. Udało nam się też kilka projektów zrobić, za co mu dziękuję. Teraz nowe obowiązki, więc już nie będzie. Nie jestem upoważniony do podawania konkretów, ale dzisiaj, tak jak ojciec zauważył, pani marszałek, która wtedy była szefem gabinetu pani premier, pani Witek, myślę, że też dzięki temu, że jest kobietą, ma bardziej otwarte serce na te ludzkie problemy, powiedziała, że czując tę wielką potrzebę i widząc, że ten problem będzie wracał, tak jak to robili na początku i z panem ministrem Błaszczakiem, wtedy szefem MSW i ona wtedy jako szefowa gabinetu, myślę, że podejmie jeszcze ten temat, także mam nadzieję, że to się jakoś ułoży i pośród tych bardziej pilnych spraw i ten temat się ułoży. A mówię, mamy przykład dobry na Węgrzech, więc wystarczy tylko skorzystać z tego przykładu. A to jest bardzo potrzebne, bo to zapisuje na świecie piękną kartę Polski. Mówię, leczenie Syryjczyków, mleko dla Aleppo. To są piękne rzeczy, gdzie tamci nasi bracia i siostry mówią, po pierwsze, dziękujemy wam za to. Po drugie, nie zapominajcie o nas, bo to trwa zbyt długo. Wojna w Iraku czy w Syrii. Proszę zauważyć, to co najgorsze może nam się stać, to to, że staniemy się obojętni, bo to już jest tak długo. I trzecie, że przestaniemy o tym mówić, czyli staniemy się kościołem milczenia.
Bardzo dziękuję. Współczesne zagrożenia wolności religijnych na świecie, a to w kontekście 12. Międzynarodowego Kongresu Katolicy, tożsamość wspólnoty narodowej, szanse i zagrożenia, który już jutro rano o godzinie 9 rozpoczyna się w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. W Toruniu oczywiście, na który zapraszamy również bardzo gorąco wszystkich, którzy nas słuchają. No i czas na Państwa głosy, telefony już dzwonią, ale przypomnę dla tych, którzy być może pierwszy raz chcieliby się połączyć z Radiem Maryja, dla słuchaczy z Polski Północnej telefon 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, z zagranicy 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Jeszcze telefonia w naszej rodzinie, telefonia komórkowa 536 600 100 i 536 600 200. Już za moment odbieramy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam takie pytanie.
A kto mówi?
Szymon z Radomia.
Szymon z Radomia, witamy. I słuchamy.
Mam takie pytanie. Czy w niemieckich szkołach uczy się lekcji religii? Dziękuję, Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Szymonie. Oddaję głos panu profesorowi.
Ja. In deutschen Schulen. Natürlich gibt es Religionsunterricht. Das ist ein Verfassungsrecht und eine Verfassungspflicht.
Oczywiście w niemieckich szkołach jest nauczana religia. Jest to prawo, które wynika z konstytucji, też obowiązek, który wynika z konstytucji.
Und es ist eine Pflicht des Staates, die Religionslehrer auszubilden. Die werden an theologischen Fakultäten der Universitäten ausgebildet.
I obowiązkiem państwa jest również kształcenie tych, którzy te zajęcia prowadzą. Stąd też prowadzone są na uniwersytetach wydziały teologiczne, które przygotowują przysłuchiwanie.
Und seit einigen Jahren gibt es sogar Bemühungen, auch einen islamischen Religionsunterricht an den Schulen durchzuführen. Und da ist es dann komplizierter mit der Ausbildung der Lehrer. Denn früher kamen die in den Anfängen dann aus der Türkei.
Od kilku lat są podejmowane próby, żeby wprowadzić religię, zajęcia z religii dla muzułmanów. Problem leży w kadrach, ponieważ są to osoby, które przyjeżdżały kiedyś z Turcji.
Und inzwischen gibt es eben Bemühungen, auch islamische Lehrer in deutscher Sprache auszubilden, sodass sie dann auch auf Deutsch unterrichten. Und es gibt einige Universitäten, darunter auch die Universität Osnabrück, die haben Institute für islamische Religionspädagogik.
I w tej chwili są podejmowane próby, żeby były tworzone wydziały, które po niemiecku będą kształciły przyszłych nauczycieli prowadzących lekcje religii dla muzułmanów.
Also an Quantität fehlt es nicht, über die Qualität der Religionslehrerausbildung müsste man noch diskutieren. Da gibt es berechtigte Zweifel.
Nie mamy problemów z liczbą nauczycieli, natomiast jakość pozostawia wiele do życzenia.
Dziękuję. Chciałbym dopytać jeszcze w tej kwestii. Pan profesor wspomniał, że jest swobodny dostęp oczywiście do lekcji religii, ale czy takie zajęcia są obowiązkowe dla uczniów? I ewentualnie, jeżeli pan profesor się orientuje, jaka jest frekwencja, jaka uczęszczalność uczniów na lekcje religii?
Da Religionsunterricht ein Schulfach ist, ist der Besuch obligatorisch, aber es gibt die Möglichkeit, sich abzumelden ab 14. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ab 14. Doch, ab 14 können die Schüler sich abmelden. Bei jüngeren Schülern können Eltern sie abmelden, aber dann sind sie in den meisten Bundesländern verpflichtet, ein Ersatzfach zu besuchen und das Ersatzfach heißt Ethik.
Dzieci, które chodzą do szkoły, mają obowiązek uczestniczyć w lekcjach religii. Zdarza się i takie prawo mają, że od 14 roku mogą się z tych lekcji wypisać. Jeżeli chcieliby się wypisać przed ukończeniem 14 roku życia, to wówczas muszą w zastępstwie za religię uczęszczać na etykę.
Dziękuję, profesor.
Ja może troszkę podzielę się, ponieważ miałem przyjemność długie lata, będąc na studiach doktoranckich, posługiwałem w parafii Lage, to jest koło Bielefeld, diecezja Paderborn, natomiast półtora roku przebywałem na stypendium, które polegało na tym, że mieszkałem jako wikariusz w parafii w Wiedniu i miałem okazję studiowania na tamtejszym uniwersytecie, to było takie łączone. Natomiast wtedy już w samym Wiedniu, w diecezji wiedeńskiej, mieliśmy bardzo poważny problem. Myślę, że to warto zauważyć, że nauczycielami religii byli niestety ci zawiedzeni księża z tego pokolenia soborowego, którzy inaczej sobie wyobrażali reformę Kościoła, niż to mu przyniósł sobór. I to było lekcje religii prowadzone na zasadzie im gorzej o Kościele, tym lepiej. Więc to były raczej lekcje religii, które zniechęcały do Kościoła, niż uczyły o Kościele i o Bogu.
Taka moja prywatna.
Dziękuję. Uwaga. Ważne do powiedzenia. Dziękuję. Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze nie wita.
Teraz i zawsze.
Zbigniew z Warszawy.
Witam.
Uprzejmie witam gości i równie uprzejmie ojca prowadzącego. I mam pytania do gościa niemieckiego. Mianowicie, jaki jest wpływ episkopatu niemieckiego na, nazwijmy to umownie, politykę ojca świętego Franciszka? Jak się ma episkopat niemiecki do synodu amazońskiego? Czy miał to realny wpływ na działanie i postępowanie ojca świętego Franciszka? I to jest takie właśnie pytanie. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Panie profesorze, prosimy.
Der deutsche Episkopat ist zunächst einmal keine Einheit. Auch der hat verschiedene Strömungen.
Episkopat niemiecki nie tworzy pewnej jedności, nie jest w jedności.
Bei der Amazonas-Synode war vor allem Kardinal Marx beteiligt.
W synodzie amazońskim uczestniczył kardynał Marx.
Er hat auch wichtige Funktionen in der Kurie.
Ma on ważne funkcje w Kurii.
Er gehört dem Rat der früher 9, jetzt 6 Kardinäle an, die Kurienreform mit Papst Franziskus beraten und beschließen.
Należy do Rady, która przeprowadzała reformę Kurii.
Sie arbeiten seit 5 Jahren an dieser Reform.
Od 5 lat pracują nad tą reformą.
Und die Nachrichten werden immer spärlicher.
I te informacje, które otrzymujemy, są bardzo skąpe.
Also wenn Sie fragen, welchen Einfluss der deutsche Episkopat hat, würde ich sagen, keinen allzu großen.
Jeżeli pada pytanie, jaki wpływ ma episkopat niemiecki, to powiedziałbym, że nie za duży.
Aber wer überhaupt Einfluss hat auf Papst Franziskus, ist ein zum Teil ein Geheimnis.
Ale kto ma wpływ na papieża Franciszka, to jest tak naprawdę po części tajemnicą.
Zum Teil auch nicht ein Geheimnis insofern, als er ja an vielen Kurienbehörden vorbei regiert. Auf der anderen Seite hat er seine Ratgeber, vor allem Jesuiten.
Ma on swoich doradców w osobie księży Jesuitów.
Also wer letzten Einfluss auf ihn hat, das entzieht sich meiner Kenntnis und vermutlich entzieht sich das auch der Kenntnis der meisten Bischöfe.
Ale kto ma wpływ na papieża Franciszka, to nie jestem w stanie powiedzieć i myślę, że wielu biskupów też nie jest w stanie określić.
Das Schlusspapier der Synode, das die Weihe verheirateter Männer zu Priestern ins Auge fasst, kommt natürlich dem synodalen Weg, der über den Zölibat diskutieren möchte, entgegen.
Dokument końcowy, w którym mówi się o święceniach żonatych mężczyzn.
Zu verschiedenen anderen Beschlüssen der Amazonas-Synode eine eigene inkulturierte Liturgie für das Amazonasgebiet. Da kenne ich niemanden in Deutschland, der begeistert wäre, auch nicht unter den Bischöfen, sicher auch nicht Kardinal Marx. Also ich kenne überhaupt keine große Begeisterung über die Amazonas-Synode.
Nie widzę zbyt wielkiego takiego
entuzjazmu,
tak, jeżeli chodzi o synod amazoński.
Aber Deutschland war wohl mehr mit Finanzmitteln beteiligt, denn es gibt verschiedene Einrichtungen, diese REPAM-Organisation von Bischöfen aus dem Amazonasgebiet und Theologen aus dem Amazonasgebiet, die vor allem von Adveniat, von deutschen Hilfswerken gefördert und gesponsert wurden.
Niektóre Niemcy były zaangażowane przede wszystkim finansowo, niektóre z tych organizacji otrzymywały środki od nas.
Aber niemand weiß, was Papst Franziskus jetzt macht aus dem Abschlussdokument
der Synode. Ale nikt nie wie tak naprawdę, co papież zrobi z dokumentem końcowym synodu.
Die Synode enthält viel Sprengstoff und das gilt auch für den synodalen Weg in Deutschland für die nächsten zwei Jahre. Er enthält viel Sprengstoff.
Synod zawiera w sobie dużo
materiału wybuchowego. Tutaj pan profesor słusznie zauważył, że może to dodajmy i doprecyzujmy, że wiele organizacji niemieckich, to co mieliśmy wcześniej w Stanach Zjednoczonych z Fundacją Clintonów na przykład, gdzie sponsorowała szpitale w Afryce pod warunkiem, że biskup diecezji podpisze taką zgodę, że każda dziewczyna, która będzie przychodziła po jakąś poradę medyczną, będzie miała wszczepiany środek wczesnoporonny bądź długo działający środek antykoncepcyjny. Tak tutaj pan profesor wspomniał przy okazji Adweniat. Niektóre organizacje pomocowe chcą poprzez, kościół niemiecki na pewno jest silny pieniędzmi, bo bodajże 3 lata temu miał rekordowe wpływy, bodajże 3 miliardy euro, można tłumaczyć. Natomiast miał też rekordową liczbę wystąpień. 200 tysięcy osób wtedy wystąpiło z kościoła, więc widzimy, jak to jest napięta sytuacja. Natomiast jeśli chodzi też o, bo pan profesor wspomniał tutaj o kwestiach święcenia, taka ciekawostka, że biskupi kościoła niemieckiego, gdzie mamy około 10% ludzi uczęszczających do kościoła, chcą reformować kościół w Ameryce Południowej. No jest to ciekawe podejście.
Dziękuję. Mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Rozłączył nam się słuchacz. Może czekamy na kolejne telefony, drodzy Państwo, ale też może w tym kontekście katechizacji, ewangelizacji właśnie w ten sposób, jak to wygląda w Egipcie. Czy jest możliwość nauczania religii w szkołach? To pierwsze pytanie do księdza arcybiskupa. A drugie pytanie, gdzie jeszcze? Czy przy parafiach, czy działają wspólnoty, organizacje religijne, grupy, które się modlą, które wspólnie jakoś przeżywają tą swoją wiarę?
Unterricht ist ein wichtiger Fach in den Schulen, allen Schulen. Und da werden getrennt die Muslime von einer Seite und die christliche Schüler in andere Seite.
Tak, religia jest bardzo ważnym przedmiotem we wszystkich szkołach i tutaj mamy rozdzielone nauczanie religii dla muzułmanów i dla chrześcijan.
Nur der Inhalt ist ganz überflächig.
Ale zawartość czy program jest bardzo taki powierzchowny.
Erstmal, weil für alle Christen und die Christen sind orthodoxen Evangelien und Katholiken.
Pierwsze, nochmal?
Ja, weil ein Programm für alle Christen und sind verschiedene.
Jeden program jest dla wszystkich chrześcijan, bez względu na to, czy są katolikami, protestantami, czy wyznawcami jakiejś innej.
Früher war ein Komitee, ein Vertreter von jeder Konfession, haben zusammengefasst die Programme.
Ten program wcześniej był opracowywany przez przedstawiciela każdego wyznania.
Aber seit einigen Jahrzehnten lassen das in eine Laie, der hat keine Ahnung, den Programm zu machen und wird sehr, sehr schwach.
I od kilkudziesięciu lat ten program jest opracowany przez świeckich, którzy według księdza arcybiskupa nie mają żadnego pojęcia i jest to bardzo słabo opracowany program nauczania.
Und deswegen wir müssen die Katechese, die richtige Katechese in den Kirchen führen.
I dlatego jest konieczność, żeby jak gdyby katecheza danego kościoła była nauczana, czy prawdy wiary były nauczane w kościołach.
Dafür bilden wir Katechisten.
Dlatego też kościół jak gdyby kształci w ramach swoich jakichś wysiłków katechistów.
Wir haben in allen Diocesen Institut der Katechese, wo werden die Katechisten gebildet.
Czyli w każdej diecezji jest taki instytut katechetyczny, gdzie kształcą się przyszli katecheci.
Bardzo dziękuję. Pytanie jeszcze, bo zanim kolejne telefony, żeby też nam ta kwestia nie umknęła. I Niemcy, ale też i Egipt, młodzi ludzie, którzy kończą edukację. Jakie mają perspektywy? Czy jest możliwość znalezienia pracy? Czy jest możliwość uzyskania no też godziwej zapłaty? Jak to wszystko wygląda? Czy mogą liczyć na jakieś wsparcie? Już tutaj myślę bardziej o państwie niż o kościele. Może najpierw ksiądz arcybiskup.
Nein. Für viele Jugendlichen, sind fertig mit Studien und finden keine richtige Arbeit und suchen andere Alternative. Entweder was ganz anderes zu tun oder ein private Geschäfte zu machen oder auch träumen, ins Ausland zu wandern.
Dla wielu ludzi młodych ludzi jest to trudna perspektywa. Po pierwsze, bardzo trudno znaleźć dobrze płatną pracę, jeśli w ogóle, więc zakładają własne jakieś biznesy, które próbują rozwinąć, żeby im dały zadowalający dochód, albo myślą, czy marzą, czy szukają możliwości wyjechania za granicę.
In Deutschland sind die Perspektiven ganz andere, in der Regel sehr gut. Egal, ob jemand studiert oder eine Ausbildung macht, er hat immer Perspektiven.
W Niemczech te perspektywy są zdecydowanie inne, bez względu na to, czy ma wykształcenie wyższe, czy nie, to perspektywy ma dobre.
Die Jugendarbeitslosigkeit liegt nicht über 6-7%.
Bezrobocie wśród młodzieży leży na poziomie, kształtuje się na poziomie 6-7%.
Also es muss niemand auswandern.
Nikt nie musi wyjeżdżać.
Wer als Lehrer ein Studium abschließt, bekommt in der Regel beim Staat eine Stelle, gibt aber auch freie Träger, also auch kirchliche Schulen, aber auch da wird er fast so bezahlt wie bei staatlichen Stellen.
Nauczyciele, którzy wykształceni nauczyciele zazwyczaj dostają pracę w szkołach państwowych, ale są też szkoły prowadzone przez Kościół i wynagrodzenie kształtuje się na podobnym poziomie.
Aber ich muss auch noch hinzufügen, was Religionsunterricht und Sakramentenvorbereitung betrifft. Das sind zwei verschiedene Dinge. Die Vorbereitung zu den Sakramenten geschieht in der Regel in den Pfarrgemeinden.
Chciałbym jeszcze nawiązać do lekcji religii. Religia w szkole i przygotowanie do sakramentów to są dwie zupełnie różne rzeczy. Przygotowanie do sakramentów zazwyczaj odbywa się w parafii.
Also ich habe 20 Enkel und ich habe schon manche Kommunionvorbereitung erlebt bei Enkeln.
Mam 20 wnuków i już przeżyłem przygotowania do pierwszej komunii świętej u niektórych z nich.
Und die Qualität war sehr unterschiedlich.
Jakość była bardzo różna.
Aber in einer bayerischen Pfarrei am Starnberger See habe ich eine Erstkommunionvorbereitung erlebt. Die war spitze.
Ale w jednej z parafii w Bawarii przeżyłam przygotowanie do komunii, pierwszą komunię, która była przygotowana bardzo dobrze.
Und das Ideale war, dass die Katechetin, die in der Pfarrgemeinde die Kommunionvorbereitung gemacht hat, zugleich die Religionslehrerin an der staatlichen Schule war.
Idealne było to, że nauczycielka, która prowadziła przygotowanie do religii, była jednocześnie katechetką w szkole państwowej.
Also von dieser Kommunionvorbereitung bei den Enkeln in Bayern schwärme ich immer noch.
Do tej pory wspominam komunię moich wnuków w Bawarii.
Dziękuję bardzo. Mamy telefon, bardzo prosimy. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, ksiądz Korneliusz, Kościół w potrzebie ze Szwajcarii.
Witamy księdza Korneliusza i słuchamy, jesteśmy już na antenie, proszę
tak,
bardzo.
Tak, witam ojca i pana profesora z Niemiec i księdza Waldemara.
Tak, uśmiecha się.
Tak, i Ja mam takie krótkie dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest właśnie do księdza arcybiskupa Samen o arabską wiosnę. Jakie są rezultaty tej arabskiej wiosny, która miała przynieść tyle dobrego, demokrację? I drugi jest kwestia, która jest aktualna i jest zagrożeniem moim zdaniem dla Kościoła. To jest kwestia wiosny globalizacyjnej, która w tej chwili idzie poprzez właściwie cały świat, bo i Ameryka Łacińska burzy się prawie w każdym państwie. W Ameryce Łacińskiej jest właśnie to tam globalizacyjna wiosna i w Europie, i Francja, i Hiszpania. I na, wiadomo, na Bliskim Wschodzie, Iran i tak dalej. Więc w tej sytuacji tej globalizacyjnej wiosny i jeszcze może niezakończonej arabskiej wiosny, jaka jest sytuacja Kościoła? Mnie się wydaje, że będzie dosyć trudna, bo ta globalizacyjna wiosna też idzie i w Europie. I w, nie wiem, czy pan profesor z Niemiec też przyzna mi troszeczkę racji. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy księdza serdecznie i oddajemy głos naszym gościom. Najpierw ksiądz arcybiskup, prosimy.
Ja, gut. Der arabische Frühling war einmal bei uns. Es ist nicht mehr. Es ist so veraltet und haben das an andere Länder geschickt.
Ta wiosna arabska była kiedyś u nas, ona już u nas jej nie ma. To jest taki temat już przestarzały dla Egiptu. Wysłaliśmy ją, czy wyeksportowaliśmy ją do innych krajów.
Eigentlich die Jugendlichen haben geträumt ein mehr Freiheit, mehr Arbeit, Möglichkeiten, mehr Würde, menschliche Würde, dass sie die Slogan, das sie haben immer gesprochen am Anfang dieser Frühling, arabische Frühling.
To, co było na początku, czyli więcej wolności, lepsza praca, więcej godności, praw człowieka, to wszystko ci młodzi ludzie, którzy skrzykiwali się przez internet, przez różne fora, o tym marzyli i to był ten początek arabskiej wiosny.
Und der Anfang war sehr rosig.
A początek był piękny.
Aber danach sofort werden fremde Elemente sich infiltriert und wollten das um eine Islamisierung von Ägypten verwechseln.
Niestety bardzo szybko dostały się do tego pewne prądy takie no radykalne, islamskie i chciały wykorzystać jak gdyby ten ruch do islamizacji Egiptu.
Und sind nicht immer von innerhalb, aber von außerhalb Ägypten.
Ale to, co było ciekawe, to nie pochodziły te źródła islamizacyjne ze środka Egiptu, ale z zewnątrz Egiptu.
Aber Gott sei Dank, die keinen Erfolg hatten.
Ale Bogu dzięki nie miały żadnego sukcesu. No możemy powiedzieć najkrócej, że ten idealizm młodych ludzi, którzy wtedy się zbierali na tych placach, marząc o tym, co ksiądz arcybiskup mówił, został przykryty czapą bractwa muzułmańskiego.
Ja, weil die Ägypter halten sehr gut zusammen und die Pläne, dass Ägypten in kleine Städten verteilen, hat kein Erfolg gehabt.
Egipcjanie żyją bardzo dobrze, pomimo tych różnic, jako jedno państwo. Natomiast ten plan podzielenia Egiptu na jakieś tam republiki czy małe państwa nie odniósł żadnego sukcesu, czy nie spotkał się z dużym odzewem.
Und wenn wir gucken an die anderen Länder um uns herum und wie die Sache ist noch nicht gelöst, wir danken Gott viel, dass bei uns Ruhe wieder herrscht.
Jeśli patrzymy na kraje sąsiednie i widzimy, jak ta sytuacja tam dalej, no niestety pozostaje nierozwiązana, to dziękujemy Bogu, że u nas w Egipcie mamy wreszcie spokój. Ja może sobie pozwolę tutaj wtrącić, zanim pana profesora dopuścimy do głosu z tym globalizacyjną kwestią wiosną. Serdecznie pozdrawiamy całe biuro szwajcarskie Jana Probsta i ojca, naszego wybitnego specjalistę od ojca Bocheńskiego i ciężkich książek. Natomiast może warto też zauważyć, ja 3 tygodnie temu byłem na konferencji w Bejrucie i tak mnie zadziwiła taka postawa duchownych muzułmańskich, którzy tam byli. Nas było bardzo mało katolików. Ksiądz Andrzej Halemba, ja z Europy i kilku przedstawicieli kościoła grecko-melchickiego kilku innych, ale to była mała grupa i ciekawe, że ci duchowni muzułmańscy mówili do nas, jak się księża modlą, to módlcie się o pokój. Bo jeśli zobaczymy potem, jak szybko po tej konferencji wybuchły te niepokoje w Libanie, potem mamy też i Chile i wiele tych ognisk zapalnych i już wtedy zaczęło się mówić, że no jest niestety to niebezpieczeństwo wybuchu trzeciej wojny i coraz więcej mamy takich nawoływań do tego, żeby się modlić o pokój. To taka uwaga z tej konferencji, gdzie mnie ona bardzo zaniepokoiła, bo to szybko się bardzo naprawdę przetacza. A pamiętajmy to, co często mówimy tutaj w Radiu Maryja, że Liban jest takim bardzo potencjalnie niebezpiecznym krajem, bo na 4,5 miliona mieszkańców ma 800 tysięcy Palestyńczyków. Niektóre dane mówią od jednego do 2 milionów uciekinierów z Syrii. Niepokój, widzimy co się dzieje. Są głosy, że ekonomicznie jest też osłabiany. No i też słyszeliśmy o tych niepokojach, które były na ulicy, więc bardzo się boimy, żeby to nie był kolejny punkt zapalny, o którym będziemy dużo słyszeć. Oby tak nie było.
Bardzo dziękuję. Panie profesorze, globalna wiosna, jak to wygląda? Czy jest coś takiego, czy to się zauważa?
Den arabischen Frühling. Fragt ihr jetzt mich was? Ja, ja. Mhm. Also mir sagt der Begriff globaler Frühling oder wie haben Sie das genannt?
Globalisierung. Globalisierung.
Ich kann mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen. Es gab den arabischen Frühling, die Hoffnungen auf mehr Demokratie und Freiheit, wie das Bischof Kyrillos schon gesagt hat.
Była mowa o wiośnie arabskiej, która dawała nadzieję na wolność i demokrację.
Globalisierung ist ein Prozess schon, ja, seit Jahrzehnten, aber in den letzten Jahren durch technische Innovationen beschleunigt.
Globalizacja to jest proces, który trwa od 10 lat, ale w ostatnim czasie jest zintensyfikowane przez rozwój technologii.
Mit vielen Vorteilen und auch mit Nachteilen.
Ma on wiele wad, ale też wiele, masz wiele zalet, ale ma też wiele wad.
Vorteile, keine Diktatur kann sich mehr abschließen durch die technischen Kommunikationsmittel.
Dzięki komunikacji
erfahren wir zeitgleich, was in Hongkong passiert oder in Beirut.
Dzięki komunikacji widzimy, że dyktatury nie mogą się w jakiś sposób
urzeczywistniać.
Przykład Hongkongu czy Boliwii, gdzie mamy informacje, co się dzieje w tamtych miejscach.
Nachteile können oft ökonomischer Natur sein. Produktionen verlagern sich weltweit dorthin, wo sie am günstigsten sind.
Do wad możemy tutaj zaliczyć przenoszenie produkcji do innych krajów.
Auf der anderen Seite gehört es auch zur Globalisierung, dass wir wissen, dass viele Probleme, vor allem Umweltprobleme, national nicht zu lösen sind, dass die also globale Anstrengungen erfordern.
Widzimy też, że wiele problemów nie da się rozwiązać na płaszczyźnie danego kraju, danego narodu, tylko że są to problemy, które globalnie, do których trzeba podejść globalnie, tak jak chociażby kwestie środowiska.
Und das gilt auch für die Migrationsprobleme.
Dotyczy to również problemu migracji.
Nach den Berechnungen der UNO gibt es ein Potenzial von 250 Millionen Menschen, die migrationswillig sind, die bereit sind, die Heimat zu verlassen.
Według obliczeń Organizacji Narodów Zjednoczonych jest około 250 milionów ludzi, którzy są gotowi emigrować do innych krajów.
Und ich muss auch noch mal zurückkommen auf 2 Kurienkardinäle, die aus Afrika stammen, die in dieser Migrationsbewegung der letzten Jahre sagen, Sie beraubt uns des wichtigsten Kapitals, das wir haben, nämlich unserer Jugend.
I muszę tutaj się odwołać do słów dwóch kardynałów afrykańskich, którzy powiedzieli, że jesteśmy pozbawiani najlepszego kapitału ludzi.
Sowohl kardynał Sara, der aus Guinea stammt, als auch kardynał Turkson, der aus Ghana stammt, haben das sehr skeptisch gesehen.
Kardynał zarówno Gwinei, jak i Ghany widzą to bardzo.
Który w Polsce był niedawno. Tak. Kardynał Polin Besugemach in Presse Konferenz gehabt.
Ja, also die Globalisierung mit einem Frühling zu verbinden, das fällt mir schwer. Globalisierung ist ein zunächst mal wertneutraler, technischer und ökonomischer Prozess, der zum Nutzen des Menschen verwendet werden kann, aber auch zum Nachteil des Menschen.
Globalizacja jest procesem, globalizacja jako pojęcie, postrzegam jako pojęcie neutralne i ekonomiczne, jako neutralny ekonomiczny proces, który powinien być wykorzystany z korzyścią dla drugiego człowieka.
Bardzo dziękuję. 23 nam się zbliża, a my rozmawiamy o współczesnych zagrożeniach wolności religijnych na świecie. Księdza profesora chciałem zapytać jeszcze o taką rzecz, bo niedawno pojawił się kolejny raport i te raporty raz po raz się pojawiają, czy to Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, czy innych organizacji papieskich, kościelnych i nie tylko, na temat prześladowań chrześcijan. Organizacja czy sekcja polska, cała organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie zajmują się też monitorowaniem tych miejsc, tych sytuacji, akcjami takimi, które mają zwrócić uwagę na to, że ten proces nadal trwa. Usłyszeliśmy ostatnio też, że no to właśnie chrześcijanie są najbardziej prześladowanym środowiskiem ze względu na wyznawaną wiarę. Księże profesorze, parę słów poprosiłbym, jak to wygląda i gdzie te ogniska prześladowań na świecie są największe.
Może historycznie, ojcze, odniesie się, bo to nigdy dość przypominania. Stały przedstawiciel Ojca Świętego przy Stolicy Apostolskiej raportował jakiś czas temu, że przez wiele lat według Watykanu utrzymywała się taka statystyka, że 170 tysięcy chrześcijan rocznie ginęło za wiarę, czyli co 3 minuty ktoś na świecie ginął tylko dlatego, że był chrześcijaninem. I pamiętamy też wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II czy Ojca Świętego Benedykta, którzy nazwali wiek XX, XXI wiekami męczenników. Wtedy też podawano w wielu dokumentach, że około 45 milionów ludzi chrześcijan poniosło śmierć tylko ze względu na wyznawaną wiarę. Ostatnie dane mamy odrobinę lepsze i one nas troszeczkę uspokajają, bo mówi się już, raport sprzed 3 lat mówił, który był cytowany przez Radio Watykańskie o 105 tysiącach. Ostatnie raporty są już poniżej 100 tysięcy, niektóre mówią o 80, niektóre nawet o mniejszej liczbie. Więc widzimy, że dzięki Bogu ta liczba spada. Natomiast to, co jest problemem w dalszym ciągu, z którym mamy do czynienia, to zauważmy chociażby ten radykalny islam. Syria, która podobnie jak Liban kiedyś uchodziła za miejsce, gdzie w miarę pokojowego współżycia tych religii ze sobą, dzisiaj mamy to teren wojny, już nie chcę wnikać na skutek czego ona powstała. Ale mamy też takie ogniska zapalne właśnie jak Irak, Syria, cały Bliski Wschód jest bardzo niebezpieczny. Mówiłem o Libanie już. Mamy też w Afryce wiele rejonów zapalnych, jak Kamerun, który do tej pory był spokojny, a postępuje teraz islamizacja, jak Nigeria, gdzie słyszymy o działaniu Boko Haram, czy Sudan, wojna domowa, czy w Sudan Południowy, no to mamy tę wojnę domową, ale w Sudanie mamy eliminację chrześcijan, czy budynków kościelnych, czy kościołów przez rząd, gdzie rząd nakazuje rozbiórkę kościołów, bo uważa, że wszyscy chrześcijanie przenieśli się do Sudanu Południowego. I kościoły dostają takie pisma, że powinny być wyburzone, ponieważ rząd ma inne plany zagospodarowania tego terenu. Nigdy nie zdarzyło się, żeby meczet nie stał na tym terenie, który rząd potrzebuje. Taka ciekawostka. No mamy też Chiny, gdzie pomimo tego dialogu z Watykanem mamy ciągle w niektórych prowincjach niszczenie kościołów, mamy ciągle jakieś nowe zakazy typu, że dziecko czy młody człowiek, który nie ma ukończonych 18 lat, sam nie może pójść do kościoła, ścinanie krzyży z kościołów. No tych rejonów jest bardzo, bardzo dużo.
Bardzo dziękuję. 4:23. Już za moment kolejne pytania, kolejna część naszej rozmowy. Przypomnę, dzisiaj mówimy na temat współczesnych zagrożeń wolności religijnych na świecie, a to w kontekście 12. Międzynarodowego Kongresu, który odbywa się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Katolicy, a tożsamość wspólnoty narodowej. Tegoroczny kongres nosi taki temat. Przypomnę, w naszym studiu dzisiaj są ksiądz arcybiskup Kirillios William Saman, biskup Asiutu, oczywiście katolicy obrządku koptyjskiego w Egipcie, pan profesor Manfred Spiker z Osnabrück z Niemiec i ksiądz profesor Waldemar Cisło oraz pani doktor Anna Rakowska. Za chwilę kolejne telefony. W rozmowach niedokończonych odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Tadeusz i dzwonię z Warszawy.
Witamy.
Ja chciałbym się zapytać, w ogóle powiedzieć, my Polacy zawierzyliśmy swój kraj Matce Najświętszej. Ciekawo mi, jak Egipt i Niemcy, bo my, Kościół Polski jest bardzo maryjny. Ciekawo mi, jak na to właśnie Egipt i Kościół Niemiecki.
Mhm. Dziękujemy panie Tadeuszu. Szczęść Boże. Pozdrawiamy i prosimy gości naszych. Ksiądz arcybiskup.
Wir haben dieser Mariologische Frömmigkeit.
Ja, wir verehren viel Maria, Mutter Gottes in unserer Liturgie, in unserer Kirche. Sogar wir haben 2 Wochen Fasten vor Maria Himmelfahrt. Ja. Ein ganz Monat für die Adventzeit. Wir machen viel Lieder an Maria die ganze Nacht von Samstag bis auf Sonntag.
My bardzo oddajemy cześć liturgii Kościoła Katolickiego Matce Bożej. Przykładem tego naszego zaangażowania to przed 15 sierpnia mamy w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, mamy 2 tygodnie postu. Fünfzehnten August und dann
fasten 2 Wochen.
In Advent.
In Advent die ganze Monat.
A później w Adwencie cały miesiąc pościmy również, czyli to jak gdyby przygotowuje nas na te święta. Może warto też dodać, że w Egipcie mamy takie według tradycji kościoły, gdzie święta rodzina podczas ucieczki się zatrzymywała. Tam też często jest właśnie oddawana cześć Matce Bożej.
Wallfahrten an Maria, wir haben eine große, verschiedene, wo viele, viele Leute machen, das mit viel Frömmigkeit.
Auch die Muslime, ja?
Auch Muslime.
Mamy też wiele sanktuariów maryjnych, gdzie wiele ludzi przychodzi, ale także muzułmanie przychodzą. To jest taka ciekawostka oddawać cześć Matce Bożej.
Aber offiziell, dass ein Vertrauen, ein ganz Heimat an Maria, nein, wir haben nicht getraut, das zu tun, ein islamisches Land.
Nie mieliśmy odwagi, żeby taki islamski kraj zawierzyć Matce Bożej. Nie mamy czegoś takiego oficjalnego aktu zawierzenia.
Also was die Marienfrömmigkeit betrifft, übertrifft kein Land Polen.
Jeżeli chodzi o pobożność maryjną, żaden kraj nie może równać się z Polską.
Der Patron Deutschlands ist der heilige Michael.
Patronem Niemiec jest Święty Michał.
Aber wir haben auch 2 große Marienheiligtümer, Altötting und Kevela. Und es gibt auch geistliche Gemeinschaften, die machen zum Beispiel jetzt vor Marie unbefleckte Empfängnis eine Novene.
Są wspólnoty, które prowadzą nowenny do Maryi.
Maria Himmelfahrt ist zumindest in Bayern noch ein staatlicher Feiertag.
Niebowzięcie Marii Panny jest w Bawarii nadal jeszcze świętowany, jest dniem wolnym od pracy.
Aber wir sind ein konfessionell gespaltenes Land und bekanntermaßen tun sich Protestanten mit Maria besonders schwer.
Jesteśmy krajem, w którym jest ten podział na protestantów i katolików, a protestanci mają duży problem z Maryją.
Das Marienfrömmste Land ist sicher noch Bayern.
Najbardziej takim pobożnym krajem w kategoriach pobożności do Maryi jest z pewnością Bawaria. Landem jest Bawaria.
Mitten in München vor dem Rathaus steht die Mariensäule auf dem Marienplatz und das ist das Zentrum für alle Entfernungen in Bayern.
In München, ja? W Monachium na centralnym placu jest statua Maryi na placu Maryi przed ratuszem.
Dziękuję.
Aber Polen ist unerreichbar.
Ale nie jesteśmy w stanie doścignąć Polski.
Bardzo dziękujemy za komplement. Mamy telefon, bardzo prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziejca.
Teraz i zawsze.
Małgorzata z Niemiec z tej strony.
Witamy.
Ja bardzo serdecznie witam gości, pana profesora i wszystkich, którzy tam są uprzejmi dzisiaj z nami rozmawiać na antenie Radia Maryja. Chciałabym podziękować z jednej strony też można powiedzieć i państwu niemieckiemu i temu, że są jednak, mamy tutaj jednak kościoły katolickie i mamy polskie parafie, które się tutaj rozwijają bardzo dobrze i są jakąś taką ogromną pomocą całej Polonii, dla całej Polonii, która do kościoła się garnie. Jesteśmy też oczywiście wdzięczni i polecam wszystkim rodzicom, którzy tutaj w Niemczech dzieci wychowują, nasze, znaczy się niemieckie szkoły katolickie, które, z których ja również, znaczy się dzieci moje korzystały, jest to przynajmniej jakakolwiek gwarancja wychowania dziecka właśnie w duchu katolickim, modlitwy przed zajęciami w szkole i wszystkie inne święta katolickie, czy to są katolickie, bo do tych szkół uczęszczają dzieci i katolickie, i ewangelickie, ale jednak jest to duża pomoc dla katolickich rodziców, także zachęcam wszystkich, którzy tutaj właśnie wychowują swoje dzieci, żeby wysyłali do takich szkół swoje dzieci. I tak jak pan profesor wspominał, poprzez to właśnie, że mamy tutaj tak zwany podatek od konfesji, czyli jeżeli jesteśmy katolikami czy ewangelikami, płacimy podatki kościelne i te podatki są właśnie przeznaczane na takie cele, jak między innymi oczywiście szkoły i inne organizacje katolickie. Także wszystkich rodziców zapraszam właśnie i zachęcam do tego, żeby korzystać z tych szkół i z tej pomocy właśnie. A jeszcze jednym takim pytaniem moim jest do pana profesora, czy rzeczywiście jest w planach, czy jest rzeczywiście jakakolwiek możliwość wprowadzenia do szkół właśnie tak jak my mamy katolicy właśnie religię katolicką i religię dla dzieci katolickich i ewangelickich, właśnie żeby te dzieci tego wyznania islamu również miały w szkole takie zajęcia, ponieważ z tego co ja wiem z praktyki, oni mają tylko i wyłącznie swoich tak zwanych imamów, którzy są kształceni za granicą. Przyjeżdżają tutaj w większości tych imamów. Ci imamowie nie rozmawiają, nie mówią w języku niemieckim i oni spotykają się właśnie w swoich kościołach, tak zwane Gemeinde czy właśnie Gebetshäuser i mają tylko tam zajęcia i tylko tam kształtują dzieci właśnie pod względem właśnie wyznania, tylko w tych szkołach. Natomiast większość tych przynajmniej współbraci, z którymi tutaj żyjemy i wyznania właśnie tego islamu, nie mają zielonego pojęcia rzeczywiście o Koranie i bardzo niewielu ich czyta ten Koran, tylko mają to wykładane, co ich imamowie w języku powiedzmy czy tureckim, czy arabskim, czy innym, im wykładają właśnie w tych domach modlitwy. Także to jest moje takie pytanie do pana profesora. Serdecznie pozdrawiam, Bóg zapłać i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy pani Małgorzato, pozdrawiamy również i prosimy pana profesora o odpowiedź.
Ja, vielen Dank für diese Ermutigung zu katholischen Schulen. Das kann ich nicht besser ausdrücken, als Sie das ausgedrückt haben.
Bardzo dziękuję za tą zachętę do nauki w katolickich szkołach. Nie mógłbym tego wyrazić lepiej niż pani.
In der Tat gibt es gute katholische Schulen.
Rzeczywiście są dobre szkoły katolickie.
5 meiner 6 Kinder haben an einem katholischen Gymnasium ihr Abitur gemacht.
5 z moich 6 dzieci zdawało maturę w katolickim gimnazjum.
Und obwohl es zum Naturell eines Professors gehört, immer kritisch zu sein, ich war zufrieden mit diesem Gymnasium.
I chociaż do natury profesora należy bycie krytycznym, to muszę powiedzieć, że byłem zadowolony z tego gimnazjum.
Was den islamischen Religionsunterricht betrifft,
jeżeli chodzi o zajęcia z religii dla muzułmanów,
gibt es viele Bemühungen, ihn einzuführen. Verschiedene Bundesländer, bei uns sind Unterrichtsmaterien immer Sache der Bundesländer.
W różnych landach próbuje się wprowadzić religię dla muzułmanów. Lande podejmują takie starania.
Bundesländer mit islamischem Religionsunterricht, aber das Problem, das ich vorher schon angesprochen habe, ist die Ausbildung der islamischen Religionslehrer. Es gibt verschiedene Universitäten, Osnabrück gehört dazu, Münster, Tübingen, wo islamische Religionslehrer ausgebildet werden. Aber das staatskirchenrechtliche Problem liegt darin, es gibt keine Instanz im Islam, die verbindlich sagen könnte, das gehört zum islamischen Religionsunterricht dazu und das nicht. Es gibt kein Lehramt, es gibt keine Organisation, die für alle Muslime sprechen könnte. Es gibt Moscheenverbände und die sind sich in aller Regel nicht einig. Es gibt zum Beispiel Beiräte bei den Instituten für islamische Theologie an der Universität Münster.
Może wrócę do tego, co mówiłem wcześniej. Jest kilka uniwersytetów, które proponują kształcenie dla przyszłych nauczycieli religii dla muzułmanów i to są ośrodki w Osnabrücku, w Münster czy w Tübingen, ale nie ma takiej jednej instancji centralnej, która by decydowała o tym, co powinno być w programie nauczania religii muzułmańskiej. Ci muzułmanie, którzy są, nie są zgodni co do treści, które mają być tam przekazywane.
Diese Verbände sind sich selten einig. Es gibt mehr fundamentalistische, mehr liberale. Und natürlich neigt ein Bundesland oder die Regierung dazu, dann mehr die Liberalen zu bevorzugen. Aber da überschreitet sie schon ihre Kompetenzen. Sie darf nicht sagen, von staatlicher Perspektive, das ist islamischer Religionsunterricht und das gehört nicht mehr dazu.
Są oczywiście związki muzułmanów, ale one nie mogą się zgodzić na to, w jakim kierunku pójść. Są liberalne, są też konserwatywne i często jest tak, że landy przychylają się bardziej do tych programów bardziej liberalnych, ale nie leży w kompetencji landu decydować o tym, jakie treści będą przekazywane.
Może jeszcze warto w tym kontekście dodać pani pytania, że mamy do czynienia też z takimi fanatycznymi nauczycielami religii. To na to rząd włoski wpadł i zakazał nauczania religii w meczetach włoskich w języku innym niż włoski. Z tym radykalizmem często pochodzącym z Arabii Saudyjskiej mieliśmy do czynienia chociażby na terenie Wielkiej Brytanii czy Niemiec, gdzie głoszono nienawiść, że trzeba tych niewiernych powybijać i tak dalej. To jest też duży problem. Ten Hasprediger, którzy są niestety często obecni też w różnych meczetach, to jest bardzo duży problem. Tak jak pan profesor wspomniał, nie ma takiego ośrodka w przeciwieństwie do katolicyzmu, który byłby jeden decydujący.
Bardzo dziękuję. Parę minut do końca. Ja chciałem się zapytać, i w kontekście wychowania, nauki, kształcenia, ale też podejścia do młodego człowieka. W Polsce jest taki model, czy mówimy o takim modelu wychowania religijnego, gdzie zwracamy uwagę na rolę i kościoła, i szkoły, i rodziny. Chciałbym zapytać, jak to jest w Egipcie u księdza arcybiskupa i w Niemczech, jeżeli chodzi o tę współpracę, tego trójnogu, czyli kościół, rodzina i szkoła. Czy można powiedzieć, że te trzy rzeczywistości się uzupełniają w wychowaniu młodego człowieka?
Ja, die Familie ist die erste, dass die Religion an den Kindern vermittelt, immer so gewesen bei uns, bevor das Kind zur Kirche gebracht, die Eltern sorgen, dass das Kind seine Religion kennt und dann die Kirche ergänzt, was die Familie gezählt bei dem Kind. Ja, und die Schule auch hat seine eigene Rolle, obwohl bei uns die Schule ist sehr schwach ihre Rolle in die.
Tak, dokładnie, bo to rodzina jest tą pierwszym przekazicielem tych katechezy, wiadomości o religii. Tutaj ten młody człowiek najpierw, zanim pojawi się w kościele, tutaj zdobywa te swoje pierwsze wiadomości z religijne. Potem kościół jak gdyby dopełnia tego, co w rodzinie zostało nauczone. Szkoła również odgrywa rolę, ale jak ksiądz arcybiskup wspomniał, te szkoły są bardzo słabe, więc nie możemy na nie zbytnio liczyć.
in Deutschland steht in der Verfassung in Artikel 6, die Erziehung der Kinder ist zuvörderst das Recht und die Pflicht der Eltern.
W konstytucji Niemiec w punkcie 6 jest taki zapis, że wychowanie dzieci jest obowiązkiem i prawem rodziców.
Die zweite Instanz ist die Schule.
Drugą instancją jest szkoła.
Die Kirche fällt etwas zurück gegenüber diesen beiden Instanzen, Eltern und Schule.
W porównaniu z tymi dwoma instancjami Kościół pozostaje w tyle.
Aber sie ist ein wichtiger Faktor, nicht nur dadurch, dass sie eigene Schulen anbietet, die in aller Regel einen sehr guten Ruf haben.
Ale jest oczywiście takim czynnikiem bardzo istotnym, chociażby dlatego, że sam prowadzi bardzo wiele szkół, które mają dobrą opinię, bardzo dobrą opinię.
Es gibt immer wieder Beispiele, ich denke jetzt an einen hessischen Kultusminister der 70er Jahre, der sehr links war, ein Sozialdemokrat linkester Prägung, aber sie schicken gerne ihre eigenen Kinder auf katholische Schulen.
Pamiętam jednego z polityków w latach 70., który był przedstawicielem lewicy, bardzo mocnie lewicujący, ale on sam bardzo chętnie wysyłał swoje dzieci do szkół katolickich.
Und dann hat natürlich die Kirche eine Aufgabe, erstens durch den Religionsunterricht, das ist ein Privileg in Deutschland, weil es staatliches Schulfach ist, aber noch viel mehr wirkt die Katechese in den Pfarrgemeinden. Und da könnte sicher auch vieles verbessert werden.
Tutaj Kościół ma ten przywilej, że ma zapewnioną możliwość nauczania religii w szkołach i może w ten sposób docierać do młodych ludzi, ale oczywiście też przez katechezę przy parafiach.
Bardzo dziękuję. Kończymy nasze rozmowy, ale też na koniec chciałbym naszych gości poprosić o takie jedno zdanie, nie wiem, jedną myśl, z którą chcielibyśmy zostawić naszych słuchaczy, zarówno w kontekście tematu, czyli tych współczesnych zagrożeń religijnych, ale też i sytuacji Kościoła, chrześcijanina, człowieka, który wierzy w Pana Boga, który do Pana Boga się przyznaje, ale który też no, ma jakieś wątpliwości, ma pewne jakieś trudności, jeżeli chodzi o swoją wiarę. Może na początku tym razem chciałbym poprosić pana profesora o kilka słów.
Habt keine Angst.
Nie bójcie się.
Sie wissen, von wem das Wort stammt.
Wiecie, skąd pochodzi to słowo, od kogo pochodzi to słowo.
Es hat die Welt revolutioniert und ich wiederhole es oft, habt keine Angst.
Wiecie, od kogo ono pochodzi i te słowa zrewolucjonizowały świat. Po prostu nie bójcie się, nie lękajcie się.
Bardzo dziękuję, pan profesor i ksiądz arcybiskup.
Ein Schlusswort oder eine goldene...
Ja, bei uns... In Ägypten, die Leute haben viel, viel Vertrauen an Gott und deswegen, das geht sehr gut mit dem Satz, dass der Professor gesagt hat, hat keine Angst, sie haben keine Angst, weil alle in Gottes Hände ist. Und bei jeder Gelegenheit, wir sagen, wann Gott es will, immer.
W Egipcie nasi ludzie mają bardzo wielkie zaufanie, pokładają w Bogu, to się jak gdyby koresponduje z tym, co pan profesor powiedział, dlatego jesteśmy tak silni, wierzymy i w każdej sytuacji życiowej mówimy, niech się wola Boża dzieje.
Bardzo dziękuję. No i na tę wolę Bożą też poprosilibyśmy księdza arcybiskupa o udzielenie nam błogosławieństwa. Może po arabsku.
بارابسكو
تاك
ايها المسيح الهنا ملك السلام اعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا ونعمه الله الاب ومحبه الروح ومحبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد وشركه عطيه الروح القدس تكون معكم امضوا بسلام وسلام الرب معكم
ojciec i syn i duch święty. Amen.
Amen. Bardzo dziękuję i tym błogosławieństwem kończymy. Rozmowy niedokończone. Temat współczesnych zagrożenia wolności religijnych w świecie. Gośćmi byli, przypomnę, tylko ksiądz arcybiskup metropolita Kyrios William Saman, biskup Asiutu w Egipcie. Gościem był również pan profesor Manfred Spiker z Osnabrück w Niemczech, ksiądz profesor Waldemar Cisło i pani doktor Anna Rakowska. Bardzo dziękuję państwu, dziękuję naszym słuchaczom za uwagę i oczywiście przypominam i zapraszam jeszcze tych, którzy mogą w piątek, czyli jutro i w sobotę, pojutrze w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 12. Międzynarodowy Kongres Katolicy, Tożsamość Wspólnoty Narodowej, Szanse i Zagrożenia. Zapraszamy bardzo, bardzo gorąco.